drodzy braterstwo, to, że się znamy dobrze, to czasami mówimy pewne rzeczy, które ktoś z boku stojąc niekoniecznie musi rozumieć, ale przepraszam, bo ja się nie przygotowałem. Tak to jest. Cieszę się bardzo, że jestem wśród was, a wy, że jesteście razem ze mną. I tak jak brat wcześniej powiedział, że wielu tu zna, tak z widzenia czy z konwencji, no to ja mogę powiedzieć, że wielu znam no dobrze. Wielu znam od dziecka. No, nie wszystkich, no innych znam troszeczkę mniej. Jednak najważniejszą rzeczą, która nas łączy, jest co? Jest to, że wszyscy jesteśmy w Chrystusie. I dokąd jesteśmy tutaj na ziemi, to tak musimy wierzyć. No, przeżyłem już trochę lat i zauważyłem, że czasami moja ocena innych osób była całkowicie błędna. Gdy byłem młody, to patrzyłem na osoby pełne wiedzy, chęci działania i przyznać się muszę, że je podziwiałem. No i czasami trochę zazdrościłem. Dzisiaj co się dzieje? Dzisiaj nie ma ich wszystkich w naszej społeczności. Zagubili się. Pamiętam też osoby, o których można było powiedzieć, że nie rokują nic dobrego na przyszłość. A dzisiaj są braćmi, siostrami, pomocnymi dla innych. Są godnymi do stawiania ich za wzór w służbie dla braci i dla Boga. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jedni ofiarują się i zostają w społeczności, a inni odchodzą? I od razu przychodzi do głowy odpowiedź Pana Jezusa, zapisana w Ewangelii świętego Jana. Pamiętamy te słowa? Ewangelia świętego Jana, rozdział 6, werset 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Można z tej wypowiedzi wyciągnąć wniosek, że to wszystko zależy od kogo? No od Pana Boga. To Jego zasługa albo Jego decyzja, że jeden z nas stara się żyć z Bogiem, a drugi nie. Chciałbym w dzisiejszym rozważaniu, które nazwałem pociągnięcie przez Boga, poszukać odpowiedzi na dwa pytania. Jak Pan Bóg pociąga i do czego? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, na jakiej podstawie można dojść do wzbudzenia w ostateczny dzień? Słowa, które były użyte w cytowanym wersecie. Do zrozumienia tego zagadnienia pomocna nam będzie historia dwóch braci. Jana i Jakuba. Pewnego razu tych dwóch uczniów przyszło do Pana Jezusa z prośbą. Opisane jest to wydarzenie w Ewangelii Marka w 10 rozdziale od wersetu 35 do 37. Ewangelia Marka, 10 rozdział od 35. I przystąpili do Niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię prosić będziemy. A On rzekł do nich: Co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Wielu z nas w swoim życiu miał podobną chwilę jak ci dwaj uczniowie. Ja również. Podobnie jak Jakub i Jan, pewnego dnia w Biłgoraju, razem z moim bratem, zebrałem się na odwagę i powiedziałem: Panie, spraw. Panie, pomóż, abym w Twoim królestwie był blisko Ciebie. Czy uczniowie wiedzieli, o co prosili? Jakiś czas chodzili z Jezusem. Słuchali Jego nauk, widzieli Jego cuda i postępowanie. Wiedzieli, że to jest Syn Boży. Byli pewni, że nie ma lepszego rozwiązania na przyszłość dla nich, jak bycie blisko Niego w Jego królestwie. Być może, że ich nadzieje dotyczyły ziemskiego królestwa. Nie wiedzieli, co przyniesie przyszłość. Zapragnęli i postanowili starać się być z Jezusem, obojętnie jaki to przyniesie efekt. Podoba mi się opis tego wydarzenia z Ewangelii świętego Mateusza. Jest troszkę inny niż Ewangelii świętego Marka. I w Ewangelii Mateusza pisze, że była z nimi mama. A my z bratem nie zrobiliśmy tej przyjemności naszym rodzicom. Gdy usiedliśmy w pierwszej ławce, w tamtym budynku obok, rodziców nie było przy nas. Nie wiedzieli o naszej decyzji. I dzisiaj, kiedy patrzę na mamę, która czasami nie wie, co się wokół niej dzieje, to uświadamiam sobie, że byłoby lepiej, przyjemniej dla nas wszystkich, gdyby nasi bliscy stali przy nas w tak ważnej dla nas, jak również i dla nich chwili. Byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że urodziłem się w rodzinie wierzącej. Nie musiałem, tak jak Jan i Jakub, zostawić rodzinę, aby iść za Jezusem. Patrząc na symbolikę namiotu świadectwa, można powiedzieć, że urodziłem się gdzie? Na dziedzińcu. Czy to dobrze? Czasami patrząc na osoby, które przychodzą z zewnątrz, zazdrościmy im. Ich fascynacji Ewangelią, ich chęci poznawania, ich odwagi, ich pragnienia naśladowania Jezusa. Bez obawiania się o przeciwności. Przypomnijmy sobie, jak było z tymi dwoma uczniami. Pan Jezus po rozpoczęciu swojej misji był pierwszy raz nad jeziorem Genezaret. No a że było wielu słuchaczy, poprosił rybaków, aby użyczyli mu łodzi. Wypłynął od brzegu i nauczał. Zrobił to w celu, aby był przez wszystkich słyszany. I będąc nad morzem, to zawsze miałem problem wyobrazić sobie, jak to działało. No ale jezioro Genezaret to nie szumiące morze z gwarem ludzi na plaży. I jest jedno miejsce nad Jeziorem Galilejskim, gdzie grupa studentów zrobiła test słyszalności mowy. I co się okazało? Okazało się, że głos mówiony z wody w odległości kilku metrów jest dobrze słyszany przez wielu ludzi na brzegu. Kiedy Pan skończył nauczać, zaproponował, aby wypłynęli trochę dalej i zarzucili sieci. Przeczytamy werset z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 5 i werset 5. Odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, no ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Jaki był efekt? No, efekt był zaskakujący. Było ryb tyle, że sieci się rwały i sami nie mogli dać sobie rady. Potrzebna była pomoc ich kolegów z drugiej łodzi, która stała na brzegu. Jaki cel miał ten cud? No, pierwszą moją myślą było, że skoro ktoś pożycza łódź, to zaraz trzeba za to zapłacić, za to wynajęcie łodzi. No tak wielu z nas by postąpiło. Jest to właściwa postawa w naszych kontaktach, tak z braćmi, jak i ze wszystkimi ludźmi. Ta łódź należała do Piotra. Czy więc te ryby były zapłatą dla niego? Przekonany jestem, że nie. Że to nie była zapłata za wynajęcie łodzi. Służba Jezusowi i braciom nie przynosi spektakularnych korzyści materialnych. Wręcz odwrotnie. Ta praca często obciąża nas materialnie. Pan Jezus chciał powołać Piotra. Pokazał mu, a następnie powiedział, że kiedy pójdzie jego śladami, to tak jak teraz miał błogosławieństwo przy łowieniu ryb, tak będzie miał błogosławieństwo i duże osiągnięcia przy pracy z ludźmi. Mogliśmy to zobaczyć tuż po zesłaniu Ducha Świętego, gdy na kazanie Piotra uwierzyło wiele osób. Pamiętamy ile?
5 tysięcy.
Dużo. To jest, liczyło się w tysiącach. Pan przypomniał Piotrowi tą pierwszą rozmowę podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce też nad jeziorem. Też podczas nieudanego łowienia ryb. Pamiętamy jakimi słowami? Słowa te zapisane są w Ewangelii Jana w 21 rozdziale. rozdział Ewangelii Jana, werset 5 i 6. Rzekł im Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, jak? Nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy też był cud z rybami. I podczas tej ostatniej rozmowy Piotr dostał dodatkową misję, dodatkowe zadanie. Pamiętamy jakie? Tak. Paść owieczki moje. Apostoł Piotr był specjalnym narzędziem i Pan w wyjątkowy sposób go przygotowywał. Wracamy do tego pierwszego spotkania przy Jeziorze Galilejskim. To pierwsze spotkanie Piotra z Jezusem obserwowali inni. Popatrzmy, co pisze ewangelista Łukasz w 5 rozdziale od wersetu 9 do 11. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Wiele osób przyglądało się Piotrowemu łowieniu ryb. Synowie Zebedeusza znaleźli się tam przypadkiem, bez starania się o to. Byli wspólnikami Piotra, od którego Jezus pożyczył łódź. Skorzystali z tego, poszli za Jezusem, czego inni słuchacze nie zrobili. Przypomniałem tą historię po to, aby pokazać, że czasami przebywanie z pewnymi osobami czy w pewnym miejscu ma wpływ na nasze dalsze losy. Dwaj synowie Zebedeusza pracowali z Piotrem i nie mieli większego wpływu na to, czy pożyczy on łódź Jezusowi, czy nie. Pracując z Piotrem, zobaczyli i dowiedzieli się czegoś ważnego. skorzystali z tej informacji i poszli za Jezusem. Podobnie my z bratem. Urodziliśmy się w rodzinie, gdzie informacja o Jezusie była dostępna codziennie. Nie była to nasza zasługa. Wielu z nas może powiedzieć o sobie to samo. To Pan Bóg sprawił, że Jan i Jakub mieli wystarczającą informację o Jezusie. Mogli z niej za Nim pójść, ale była to ich wolna wola. Pan nikogo nie przymusza. Pociągnięcie ze strony Boga to danie wystarczającej informacji o Bogu i Jego miłości. Do tego wydarzenia nad jeziorem pasują cytowane już słowa z 6 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Pan Bóg robi to przez dostarczenie nam informacji o sobie. Czasami wyglądać to może na przypadek, tak jak było w wypadku Jana i Jakuba. Może to być przez czyjeś słowa, jakąś książkę, czy przez wydarzenie. Wydarzenie, które nami wstrząśnie, które zmusi nas do myślenia i podjęcia kroków. W drogę za Panem lub w przeciwnym kierunku. Rzadko jest to jedno wydarzenie. W moim wypadku był to długi okres czasu. Był to dom, był to zbór, do którego uczęszczałem. Były to konwencje, kursy młodzieżowe. Ale wydawało mi się, że brakowało coś w moim życiu, czegoś mocnego. Czegoś, co mnie w jednej chwili ustawi we właściwym kierunku. Po czasie doceniam ten, a nie inny sposób pociągnięcia mnie przez Pana. Osobą, która miała takie mocne wydarzenie, był Saul z Tarsu. Ale nosił do końca życia piętno tamtego wydarzenia. Znałem również braterstwo, które miało informację o Bogu. Ale dopiero śmierć małego dziecka spowodowała, że zaczęli szukać Boga. Taki bodziec uwiera długo. Pan działa spokojnie, często przez wiele dni. Utwierdza mnie w tym przekonaniu wydarzenie zapisane w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Jest to historia, kiedy apostoł Paweł przebywał w Koryncie. Opowiadał o Jezusie. Wiele osób uwierzyło, ale pojawiły się prześladowania. Przebywanie dłuższe w tym mieście robiło się niebezpieczne. Chciał opuścić Korynt. I wtedy Pan Bóg zainterweniował. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, werset 9 i 10. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz. Bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Pan widział wiele zacnych serc w Koryncie. Chciał je pociągnąć. Użył do tego apostoła Pawła, który mówił. Czynił tak przez ile? Czynił tak przez 1,5 roku. Pan przez Pawła dostarczył informacji, ale każdy musiał osobiście podjąć decyzję. Idę za Jezusem. Zrobiło tak wielu z nas. Zrobił tak Jan i Jakub. Kiedy patrzę na namiot świadectwa, to widzę w nim drogę człowieka do Boga. I jestem wdzięczny Bogu za to, że pozwolił mi urodzić się na dziedzińcu. Na dziedzińcu, który pokazuje pewien stan serca, w którym otrzymujemy pewną łaskę od Boga. Ten stan sprawia, że możliwe staje się przyswajanie informacji o Nim i o Jego planie. Podziwiam osoby, które odpowiedziały Panu na Jego pociągnięcie z obozu, jak my to nazywamy. Spoza dziedzińca, gdzie informacja jest trudno dostępna i ograniczona. Gdzie jest wiele słuchających, ale i wielu przyśmiewców. Gdzie jest również wiele rzeczy odciągających od Boga. Szczególnie w czasach, w których nam przyszło żyć. Ten stan dziedzińca to również podążanie do Boga za Jezusem. Bardzo ładnie opisuje to apostoł w liście do Efezów w 3 rozdziale. A werset 13 i 19. List do Efezów, 3 rozdział, werset 13 i 19. Źle zanotowałem. Jest to werset, który mówi tak. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, gdzie? To jest drugi rozdział. Tak, mam zaznaczone. Gdzie? W obozie. Staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy. Przez co? Przez krew Chrystusową. Co to daje? Dalej apostoł pisze tak. Werset 19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Te słowa bardzo mi się podobają. Pokazują mi, że nie tyle sama wiara w Jezusa, ale przede wszystkim świadomość wartości Jego śmierci na Golgocie jest niezbędnym warunkiem, aby podobać się Bogu. Ta wiara, ta świadomość sprawia, że nie jesteśmy obojętni Panu Bogu, ale jesteśmy czym? Jak czytaliśmy? Domownikami. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i mamy społeczność z Bogiem. I tak jak Jan i Jakub, możemy iść dalej za Jezusem, słuchać Go, uczyć się i podziwiać Go. Iść aż do chwili, kiedy powiemy: Panie, chcemy być z Tobą na zawsze. Ale zanim jednak tych dwóch uczniów zdecydowało się prosić, aby mogli być przy Nim w Królestwie, przeżyli i zrozumieli jeszcze coś jednego. Mam na myśli wydarzenie opisane w Ewangelii Marka w 9 rozdziale od wersetu 2. Pan Jezus wziął ze sobą 3 uczniów i poszedł na górę i przemienił się. Jezus śnił niespotykanie jasno. Apostołowie, gdy to obserwowali, zobaczyli jeszcze kogoś. Kogo? Mojżesza i kogo jeszcze? Kogo? I Eliasza. Tak, Eliasza i Mojżesza zobaczyli. To spowodowało, że powiedzieli słowa, które zapisane są w wersecie 5. 9 rozdział Ewangelii Marka, werset 5. I odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Tobie 1, i Mojżeszowi 1, i Eliaszowi 1. Przypomina mi to moje życie. Przybywając w społeczności braterskiej, poznawałem nauki biblijne, które dały mi świadomość chwały Królestwa. Miałem możliwość pomagać innym, pracować wśród braci, na konwencjach, przy budowie w Miechowie. To wszystko sprawiło, że zrozumiałem wartość tego, co mam. Poczułem wartość społeczności, w której wzrastałem. Było mi dobrze. Podobnie jak apostołom. Ale następne słowa ewangelisty burzą ten stan spokoju. Ten stan spokoju i zadowolenia, który deklarował Piotr. Przeczytajmy werset 6. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. Jest to fakt. Również każdy z nas, będąc w stanie dziedzińca, był targany podobnymi uczuciami. Z jednej strony spokój i zadowolenie ze zrozumienia boskiej miłości, ale też i lęk wynikający ze świadomości swoich słabości i wysokiej poprzeczki, którą trzeba przeskoczyć. Ten lęk jest również powodowany wewnętrznymi rozterkami. Jaką drogę wybrać? Dokąd nie podejmiemy decyzji, dokąd będziemy na dziedzińcu, tego typu rozterki będą zawsze. Tych trzech uczniów uspokoił głos samego Boga. Werset 7 o tym mówi. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Przemówił do nich Pan Bóg i uspokoił ich. Usłyszeli prawdę, która była bardzo ważna dla nich w tamtym czasie. Tą ważną sprawą było to, że oczekiwany Mesjasz przyszedł i że jest on synem samego Boga. Ta informacja była ważna, ponieważ przyjęcie rewolucyjnej nauki, jaką on głosił, było łatwiejsze, gdy miało się świadomość, że przekazuje ją kto? Sam Syn Boży. Do nas w stanie dziedzińca też mówi Pan. Mówi ważną prawdę słowami apostoła Pawła z listu do Rzymian, 12 rozdziału, a werset 1. I ten werset brzmi tak. Wzywam, a inny przykład mówi, proszę. Was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Przebywanie na dziedzińcu i praca na dziedzińcu jest przyjemna. Ale Pan zachęca nas do czegoś więcej. Do zrealizowania swojego dzieła Pan potrzebuje doświadczonych i oddanych robotników. Prosi, składajcie ofiarę ze swoich ciał. Czy my tę prośbę usłyszymy i skorzystamy z niej? Zależy od nas samych. Wielu z nas usłyszało i podjęło taką decyzję. Do takiej decyzji dojdzie jeszcze wielu innych. Do takiego stanu serca dorośli Jan i Jakub. I we wspomnianej na wstępie historii przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli: Panie, chcemy być przy Tobie w Twoim Królestwie. Pamiętamy, co odpowiedział Pan Jezus? Ewangelia Marka, 10 rozdział, werset 38. A Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? nie wiecie, o co prosicie. Tak było z nimi. I tak jest dzisiaj ze mną i z wami również. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie bezmiaru błogosławieństwa płynącego z faktu połączenia z Chrystusem w Jego Królestwie i chwale. Nie wiemy, jak to Królestwo wygląda. Nie wiemy, jakie możliwości daje, ile przyjemności i radości dla pracujących w Nim. Wiemy, że będzie tam dobrze. A tak naprawdę to czujemy, że będzie wspaniale. Ale szczegółów nie znamy. No i chyba to dobrze. Jakby nasi przodkowie, nasi dziadkowie 200 lat temu usłyszeli, albo ktoś mi mówił o telewizji, o telefonach komórkowych, o samolotach ponaddźwiękowych, o operacjach na otwartym sercu, o wielu dzisiejszych osiągnięciach, to co by było? Zawał. I być może w Królestwie Bożym będą rzeczy, o które nam się nie śniło. Żeby było możliwym dowiedzieć się, jak tam będzie, to co trzeba zrobić? Tak, trzeba tam do tego Królestwa wejść. Aby tam się dostać, konieczne jest spełnienie kilku warunków. O tych warunkach powiedział Pan Jezus w wersecie 39. I odpowiedzieli Mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. W tych dwóch symbolach, kielichu i chrzcie, Pan zawarł szeroką informację. Kielich to cierpienia, które Jezus przechodził. Zaś chrzest pokazuje uśmiercenie własnej woli, a przyjęcie woli Pana Boga. Dla nas ludzi nie ma dzisiaj innej drogi, jak postępowanie za przykładem Jezusa. To też konieczne jest picie kielicha i chrzest. Kielich pijemy wtedy, gdy cierpimy jak Chrystus. Co to znaczy? To znaczy, że nasze fizyczne niedoskonałości wynikające z dziedziczenia nie są cierpieniami Chrystusa. Cierpienia Chrystusa są dobrowolne. No ale czy ciężka choroba lub śmierć bliskiej osoby może być cierpieniem Chrystusowym? Może. Jeżeli przeżywana jest w sposób Chrystusowy, nie moja wola, lecz Twoja niech się, Panie, stanie. Jeszcze jedna istotna uwaga. Cierpienia Chrystusowe nie były za Jego własne grzechy, lecz za grzechy innych. Podobnie jest z członkami Jego ciała. Cierpimy za sąsiada, za kolegę z pracy, za naszego prześladowcę i za wielu innych ludzi. Dla nich i z ich powodu cierpimy. Po co to? Po to, aby oni kiedyś w Królestwie mogli pojednać się z Bogiem. Pomyślmy o tym, gdy mamy ochotę oddać komuś złem za złe. Wszystkie cierpienia są w celu naszego ukształtowania. Ale czy są łatwe i przyjemne? Nie. Gdyby nie orędownictwo Jezusa, nie mielibyśmy szansy zwycięsko zakończyć naszej drogi. Chrzcimy się wtedy, gdy zakupujemy naszą wolę, aby czynić wolę Bożą. A co było wolą Bożą względem apostołów i naśladowców Jezusa? Popatrzmy, jak na to patrzył Pan Jezus. Powiedział, przed chwilą czytaliśmy ten werset, że chrztem, który jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Pan Jezus już podlegał temu chrztowi. Ale prawdziwy chrzest dla apostołów rozpoczął się kiedy? Rozpoczął się dopiero po zesłaniu Ducha Świętego. Czym był ten chrzest? Jak rozumieli tą sprawę apostołowie? Odpowiedzi udziela apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, werset 3. Od 3. 6 rozdział listu do Rzymian, od 3. I przeczytajmy werset 3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Ten werset uświadomił mi 3 sprawy. Pierwsze. Do uczestniczenia Jego naśladowców w chrzcie niezbędne było dokończenie ofiary przez Pana Jezusa i przyjęcie jej przez Pana Boga. Dlatego Pan Jezus powiedział do Jana i Jakuba: zostaniecie ochrzczeni za jakiś czas, kiedy to będzie możliwe. Druga rzecz. Słowa apostoła: czyż nie wiecie, sugerują, że nie wszyscy naśladowcy Jezusa rozumieją, czym jest chrzest. Nawet ci, którzy czynią chrzest wodny, który jest symbolem tego, który dzieje się w sercu. Apostoł nie karci niewiedzy, ale pragnie pogłębić wiedzę naśladowców, wyjaśnić im głębię tego tematu. I trzecią sprawą, o której dowiaduje się z tego wersetu, jest to, że chrzest naśladowców Jezusa jest chrztem w Jezusa i w Jego śmierć. Dzisiaj, kiedy myślę o dniu, kiedy usiadłem na pierwszej ławce, nie pamiętam, jak rozumiałem ten werset. Wtedy inne wersety zaprzątały moją głowę. Wtedy ważne były dla mnie słowa z listu do Koryntian. Drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, werset 1 i 2, w których apostoł mówi, że teraz jest czas łaski. I mówi tam również, że żeby tą łaskę brać nadaremno, tak? I tam mówi, żeby tej łaski nie przyjmować nadaremnie. I wydaje się zasadne, że bracia usługujący do chrztu przy tej okazji podkreślają, że jest to chrzest w śmierć Chrystusa. Ponieważ ta myśl nie jest właściwie rozumiana wśród wielu chrześcijan. Dzisiaj większość chrześcijan chrzci się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale nie w śmierć Chrystusa. Aby sprawa była jasna, dobrze jest to zaznaczyć i o tym wiedzieć. Co to oznacza? Chrzest w śmierć Jezusa oznacza, że zostajemy dołączeni do chrztu, który czynił Jezus. Od tego czasu żyjemy, myślimy, cierpimy tak jak Chrystus. Jego pragnienia są naszymi dążeniami. Również nasz koniec tu na ziemi chcemy, aby był taki sam. Jaki jest sens tego chrztu w śmierć Chrystusa? Czy warto to robić? Każdy człowiek, potomek Adama, naszego przodka, podlega wyrokowi śmierci. Możemy powiedzieć, że jesteśmy zanurzeni w Adamie. Jesteśmy obciążeni jego wyrokiem, jak również naleciałościami fizycznymi i psychicznymi. Jak to działa? Jak to działa, to widzimy, patrząc na naszych rodziców, na nas i na nasze dzieci. W spadku otrzymujemy dobre cechy i złe też. Jeżeli zauważymy te złe i zrozumiemy, to możemy próbować z nimi walczyć i zmieniać się. Ale czy to jest łatwe? No na pewno nie. Adam umarł. I nas, jako jego potomków, czeka taki sam los. Jednak Pan Bóg posłał swojego Syna, aby ten proces umierania przerwać. Jezus umiera za Adama na krzyżu. Bóg go wzbudza i daje mu nagrodę za jego postawę. Ale zanim to dzieło będzie skuteczne za Adama i za wszystkich jego potomków, Bóg daje niespotykaną możliwość dla jego naśladowców. Każdy człowiek miłujący Jezusa i Pana Boga, który widzi swój grzeszny stan i wierzy w Syna Bożego, umierającego za ludzi na krzyżu oraz pokutuje, dostępuje łaski usprawiedliwienia. Podkreślę jeszcze raz. Każdy, kto widzi swój stan, nie czyjś, nie świata, ale swój, czyli swoje wady, swoje ułomności, swoje ograniczenia, które najczęściej dostajemy w spadku po przodkach. To jest właśnie brzemię Adama. Jeśli tego nie zobaczymy, nie jest możliwa szczera pokuta, która jest warunkiem usprawiedliwienia. Pamiętajmy również, że usprawiedliwienie jest procesem. Ten proces rozpoczyna się na początku naszej drogi za Jezusem i jest zupełny w chwili podjęcia decyzji o poświęceniu. To usprawiedliwienie z wiary jest w jednym celu. Tym celem jest możliwość chrztu w śmierć Chrystusa. Można powiedzieć zanurzenia się w śmierć Chrystusa. Po co to wszystko? Czy jest jakaś różnica między śmiercią w Adamie, a śmiercią w Chrystusie? No to śmierć i to śmierć. Różnica jest ogromna. Adam umarł jako grzesznik, nie mający nadziei życia. Wszyscy, którzy umierają w Adamie, ciągle umierają z powodu tego samego wyroku. A jak umarł Jezus? Jezus umarł jako nasz Zbawiciel, ofiarujący siebie samego. Ofiarował swoje prawa życiowe na korzyść ludzkości. Mówi o tym apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, werset 16. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset 16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Wierzący są zaproszeni do dołączenia do Chrystusa w tej pracy samoofiary. Jak to robił Chrystus? Jak to robił Jezus? Przyszedł do Jana Chrzciciela i dał się ochrzcić. Ten chrzest był zewnętrznym znakiem tego, co dokonało się w jego sercu i umyśle. W jego sercu dokonało się to, co proroczo pisze psalmista w 40. psalmie. Psalm 40, werset 8 i 9. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, z woju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Nasz Pan zawarł w tym momencie przymierze śmierci. Wypełnienie tego przymierza zajęło mu pewien czas. Jak długo? Zajęło mu to kolejnych 3,5 roku. Przez cały ten czas Pan kontynuował chrzest w śmierć. Umierał każdego dnia, będąc chrzczony w śmierć aż do końca. Pan nagrodził Jezusa za taką postawę. Mówi o tym apostoł w liście do Filipensów w 2 rozdziale. List do Filipensów, 2 rozdział, werset 9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. A jak jest z nami? Przez wiarę w Jezusa Bóg nas więcej nie potępia z powodu grzechu Adama. Dlatego, że uwierzyliśmy, zostaliśmy zaproszeni do oddania swoich ciał ofiarą żywą Bogu. Do poświęcenia się z naszym Panem Jezusem. Do ochrzczenia się w Jego śmierć. Jego śmierć ofiarniczą. Nasze poświęcenie jest podobne do Jego. Na śmierć. To poświęcenie jest naszym prawdziwym chrztem. Ten chrzest wypełnia się codziennie. Dokończy się podobnie jak chrzest Jezusa, wtedy, kiedy oddamy ostatnie tchnienie. Co daje nam taki chrzest? Przeczytajmy słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, 6 rozdziału, werset 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Można powiedzieć, że chrzest w śmierć Jezusa zmienia naszą śmierć w Adamie na śmierć w Chrystusie. Śmierć w Chrystusie, zgodnie z zapewnieniem apostolskim, daje nam możliwość powstania do życia i picia z Nim kielicha radości. Chrzest w śmierć Chrystusa jest podstawą naszej nadziei życia z Nim w Jego Królestwie. Przez całe nasze poświęcone życie umiera nasze ciało i nasza wola. Finałem jest fizyczna śmierć ciała i zagrzebanie go do ziemi. Jednocześnie odbywa się proces zmartwychwstania, rozwoju nowego stworzenia. Finałem jest wzbudzenie, czyli uczynienie nowego stworzenia istotą duchową. Jest to wysoka nagroda, taka, jaką otrzymał Pan Jezus. Czy warto się o to starać? Warto? Na pewno warto. Pamiętamy, że w pewnym momencie, krótko przed ukrzyżowaniem, Pan Jezus prosi Boga, aby uwielbił Go tą chwałą, którą miał, zanim świat powstał. Te słowa zapisane są w Ewangelii Świętego Jana, w 15 rozdziale. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 5. Też sobie źle zapisałem. Ale mam zapisane na kartce. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Dla Jezusa to było szczytem marzeń. Chwała, którą miał wcześniej, zanim przyszedł na ziemię. Co Pan Bóg na to? Czytaliśmy już wcześniej, że Pan Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię. Pan Bóg dał mu więcej niż miał. To wywyższenie będzie również udziałem tych, którzy chrzczą się w Jego śmierć. Taka możliwość nie powtórzy się więcej. Podsumujmy. Pociągnięcie przez Boga to nic innego, jak stworzenie możliwości i dostarczenie informacji o Bożym planie. Do wzbudzenia można dojść przed ogólnym wzbudzeniem świata, uczestnicząc w chrzcie w w śmierć Chrystusa i w piciu Jego kielicha. Bóg nikogo nie przymusza, aby z tego skorzystał, ale bardzo zachęca. Również samo rozpoczęcie właściwej drogi nie gwarantuje sukcesu. Jest konieczne doprowadzenie swojego chrztu, swojego postanowienia do końca, tak jak zrobił to Jezus. Uczniom Janowi i Jakubowi, którzy pragnęli być w Jego Królestwie, powiedział na koniec tak. Ewangelia Marka, 10 rozdział, werset 40. Ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy mojej nie moja rzecz jest dać, ale będzie dane tym, którym zgotowano. Ta wypowiedź utwierdza mnie w tym, że Pan Bóg przygotował warunki i pewne kryteria. To nie Jezus przydziela miejsca w Królestwie. Są warunki do spełnienia i kto spełni je, ten będzie w Królestwie. Ta wypowiedź przypomniała mi się podczas jednej rozmowy u nas w domu. Na wakacjach był w naszym domu pewien młody człowiek. Był zadowolony z tego pobytu i nam było też przyjemnie z nim. Przyjechali po niego rodzice. I przy kolacji mówię, że byłoby dobrze za rok powtórzyć to spotkanie. I co słyszę od opiekunów? My o tym nie decydujemy. No jak to myślę? No przecież to jeszcze prawie że dziecko. No kto może decydować? No ale słucham dalej. My o tym nie decydujemy. On chodzi do szkoły. Jeżeli wszystko pozalicza i nie będzie musiał chodzić na zajęcia podczas wakacji, to my nie widzimy przeszkód. Możliwość przyjazdu do was jest w jego rękach. Podobnie postępuje Pan Bóg w stosunku do nas. Dał nam informację, stworzył warunki, podstawy do tego, abyśmy mogli być z Jezusem w Królestwie. Od nas zależy, czy spełnimy wymagania stawiane przed zwycięzcami. Życzę braterstwu tej wysokiej nagrody, możliwej do osiągnięcia przez chrzest w śmierć Chrystusa. Amen. Thank you.